Tytuł tygodnia.
Co się stało ze słynnym portretem młodzieńca Rafaela Santi? Dlaczego wawelskie arrasy znalazły się w Kanadzie, a ołtarz Wita Stwosza pojechał w częściach z Krakowa przez Sandomierz do Norymbergi? Losy dzieł sztuki w III Rzeszy i podczas II wojny światowej mistrzowsko opisała Lynn Nicholas. Jej książka Grabież Europy ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Czyta Maria Rybarczyk.
Ołtarz Wita Stwosza, znajdujący się w Norymberdze, nie wrócił do Polski tak szybko, jak miał nadzieję Eisenhower. Wielkie rzeźby zostały zasłonięte w bunkrach tonami innych zgromadzonych przedmiotów i przez kilka miesięcy nie można było ich wydobyć. Na przewiezienie ich i innych polskich skarbów, w tym damy z gronostajem, potrzeba było pociągu składającego się przynajmniej z 27 wagonów. Zanim udało się to zorganizować, nastał kwiecień 1946 roku i stało się aż nadto jasne, że rząd RP na uchodźstwie w najbliższym czasie nie obejmie władzy. Uzgodniony w Moskwie tymczasowy rząd jedności narodowej zdominowali wspierani przez Rosjan komuniści, którym niekoniecznie był na rękę rozgłos wywołany zwrotem ołtarza przez armię amerykańską. Rozkazy były jednak rozkazami, a że nieczęsto trafiała się okazja podróży na wschód, do oddziału żandarmerii i oficera eskortującego przyłączyła się grupa dziennikarzy i kilka pań. Tylko kapitan Leslie, oficer MFAA, odpowiedzialny za dzieła sztuki, miał odpowiednie dokumenty podróżne. Nikt też w sprawie przesyłki nie porozumiał się z amerykańską ambasadą w Warszawie. Pociąg wyruszył z Norymbergi 28 kwietnia. Jak później donosił Leslie. Nie można chyba było wybrać gorszej pory. Przybycie największych polskich skarbów, przywiezionych przez armię amerykańską w geście demokratycznej przyjaźni, zbiegło się przypadkowo z obchodami robotniczego święta 1 maja i polskiego dnia niepodległości 3 maja. Tak więc ołtarz i wszystkie związane z nim osoby stały się mimo woli ośrodkiem demonstrowania solidarności i oporu przeciwko powstającemu rządowi. Obecność Amerykanów, dająca mieszkańcom Krakowa okazję wyrażenia uwielbienia zarówno dla narodowego sanktuarium, jak i dla demokracji, była niezwykle kłopotliwa dla amerykańskiej ambasady. Początkowo wszystko przebiegało przyjemnie i gładko. Na granicy pociąg przywitali dygnitarze instytucji kulturalnych. Dworzec w Katowicach wypełniały chóry wysłane z katolickich szkół. Dzieci ozdobiły pociąg zielonymi gałęziami, a przedstawiciel Polski z MFAA, Streicher, udekorował wagony polskimi i amerykańskimi flagami. Peron w Krakowie był podobnie ozdobiony. Była gwardia honorowa, a kiedy ołtarz witał prezydent miasta i arcybiskup, przygrywała orkiestra. Na każdym postoju wygłaszano kwieciste mowy, w których wylewnie dziękowano amerykańskiej armii za nieszczędzenie wysiłków. 1 maja delegacja zwiedziła Wawel, a nawet obejrzała pochód. Jednakże następnego dnia całą grupę, łącznie z eskortą, zabrano niespodziewanie na całodniową wycieczkę za miasto. Kiedy wrócili, okazało się, że w czasie demonstracji z okazji 3 maja zastrzelono 30 osób. Mimo wszystko nie odwołano programu uroczystości związanych z powrotem ołtarza zaplanowanych na 5 maja. Zakazano jednak mieszkańcom wstępu na mszę powitalną i przebywanie w pobliżu kościoła mariackiego, a arcybiskup nie wziął udziału w obiedzie. Dla Amerykanów wydarzenia przybrały jeszcze mniej przyjemny obrót, kiedy w środku nocy poinformowano ich, że jeden z amerykańskich żołnierzy zastrzelił dwóch milicjantów i śledztwo jest w toku. Wszystkim kazano wrócić do pociągu, który miał odjechać następnego dnia. Przyprowadzono świadków, a ci rozpoznali jako winnego szeregowego Bagleya. Gdy koledzy zapewnili mu alibi, przedstawiono dalszych świadków. Otoczono pociąg wojskiem i nie zgodzono się na jego odjazd, jeśli Bagley nie zostanie wydany. Tymczasem ku konsternacji wezwanych na pomoc urzędników ambasady okazało się, że niemal wszyscy mają nieodpowiednie dokumenty podróżne. Status zespołu eskortującego był nielegalny i ambasada nic nie mogła pomóc. Podczas tych zajść inny szeregowiec, Vivien, przyznał się, że to on strzelił z pistoletu do kilku ludzi, którzy próbowali go obrabować. To zrządzenie losu nasunęło przedstawicielom ambasady iście makiaweliczne rozwiązanie. Bagley, z altruistycznym i godnym pochwały hartem ducha, przystał na oddanie się w ręce milicji i pociąg mógł odjechać. Kiedy pociąg już był w drodze, Vivien przyznał się i został aresztowany. Przekazano tę informację polskiemu rządowi wraz z prośbą o zwolnienie Bagleya. Zimna wojna dopiero się zaczynała. I ten niezwykle ryzykowny manewr powiódł się. Można tylko mieć nadzieję, że szeregowy Bagley otrzymał medal.
Tytuł tygodnia powróci w poniedziałek o 13:30.